Dzisiaj Państwu proponujemy powtórkę audycji, która cieszyła się dużym powodzeniem z konferencji naukowej, która odbyła się w Warszawie 9 września ubiegłego roku. Konferencja pod tytułem Żywność darem dla życia i zdrowia w świetle zagrożeń od GMO. Proponujemy Państwu dwa wykłady. Pierwszy wykład pani profesor doktor habilitowanej Wandy Olech na temat dziczyzna, odnawialny sposób, zasób środowiska przyrodniczego, jak skutecznie zarządzać środowiskiem przyrodniczym. A potem drugi wykład, ale to jeszcze zapowiem, kiedy wysłuchamy tego pierwszego, który już teraz zapowiedziałem.
Panie ministrze, szanowni państwo, ja chciałam pokrótce powiedzieć parę słów na temat dziczyzny jako zasobu środowiska, który jest zasobem odnawialnym. Dziczyzna, proszę państwa, to jest mięso pochodzące od zwierzyny. I tak trzeba ją definiować. To jest mięso. Ale to mięso jest częścią zwierząt łownych, czyli częścią zwierzyny. I trzeba sobie to jedno utożsamić z drugim. Oczywiście było bardzo dużo powiedziane na temat walorów tego mięsa i że jest to rzeczywiście mięso o walorach dietetycznych, prozdrowotnych, niezaprzeczalnych. Jeżeli chodzi o produkcję dziczyzny na świecie, Europa produkuje tej dziczyzny około 7%. Więc nie jest to może dużo. Podstawowym źródłem dziczyzny jest kontynent afrykański, czyli nie mamy produkcji dziczyzny bardzo dużej. Jeżeli chodzi o Polskę, produkcja dziczyzny to jest na poziomie około 14 tysięcy ton, a proszę zwrócić uwagę, że w Polsce produkcja mięsa jako takiego to jest około 3,5 milionów ton, czyli dziczyzna stanowi około 0,5% produkcji mięsa w naszym kraju. Żeby wyprodukować taką ilość dziczyzny, oczywiście my musimy pozyskać zwierzynę. To pozyskiwanie zwierzyny, ja tutaj przedstawiłam tylko trzy główne gatunki, jelenia, sarnę oraz dzika, to pozyskiwanie w skali czasu, w skali lat, ma taki trend rosnący, nieco rosnący, czyli rzeczywiście z roku na rok pozyskujemy coraz więcej tych podstawowych gatunków zwierzyny grubej. Jeżeli bym tutaj na tym wykresie próbowała pokazać pozyskiwanie zwierzyny drobnej, no to oczywiście te wykresy wyglądałyby zdecydowanie inaczej, bo już było powiedziane tutaj, że takim diametralnym przykładem, powiedzmy, utraty z naszego środowiska zwierzyny drobnej, czyli kuropatwy, jest kuropatwa oraz zając. Ale mówiąc o zwierzynie grubej, rzeczywiście to pozyskanie nam z roku na rok rośnie. No i teraz skąd to pozyskanie się bierze? Oczywiście to pozyskanie to jest pozyskanie łowieckie, czyli mówimy tutaj o gospodarce łowieckiej, mówimy o łowiectwie. Łowiectwo jest działaniem, które oczywiście jest działaniem prowadzonym w środowisku zarówno rolniczym, jak i w środowisku leśnym, czyli ono łączy i działa, powiedzmy, na tego rodzaju środowiska. Celem gospodarki łowieckiej, czyli celem, jaki jest postawiony przed myśliwymi, przed nami, jest zachowanie trwałe zachowanie populacji gatunków, które zostały nam powierzone. I to jest bardzo ważne, prawda? Czyli naszym celem jest taki sposób prowadzenia gospodarki, składający się nie tylko z pozyskania, ale z szeregu innych działań, żeby populacje, które zostały nam powierzone, po prostu były zachowane. Taki jest nasz cel. W takim razie kilka słów, co to jest populacja, prawda? Populacja jest to zespół organizmów jednego gatunku, bytujący na pewnym obszarze. Populacja to nie może być, powiedzmy, niewielka liczba osobników. Populacja musi być na tyle duża, żeby procesy demograficzne, procesy genetyczne, które w tej populacji zachodzą, pozwoliły na jej samoodtwarzanie i samowystarczalność. Więc możemy oczywiście z pewnym przybliżeniem mówić o jakiejś wielkości populacji, ale wyobraźmy sobie na razie, że my mamy tę populację i teraz co z taką populacją się będzie działo. Populacja oczywiście ma tę liczebność, zajmuje pewną przestrzeń i teraz na liczebność populacji będą wpływały czynniki, które będą, powiedzmy, powodowały wzrost tej liczebności, jak i będą działały czynniki, które będą powodowały spadek tejże liczebności. Na pewno wzrost liczebności, podstawowym czynnikiem, który powoduje wzrost liczebności populacji, jest rozrodczość, pojawianie się nowego pokolenia, pojawianie się młodych. Drugim takim czynnikiem, który powoduje, że nasza populacja może się powiększyć, jest napływanie osobników do niej, które zachodzi w sposób naturalny, czy też powiedzmy przy pomocy naszych działań poprzez wsiedlenia. Czynniki, które działają ujemnie na liczebność populacji, to jest oczywiście śmiertelność i w tej śmiertelności możemy, znajduje się również śmiertelność naturalna, jak i pozyskanie, czyli nasze działania, jak również wychodzenie osobników, które z tej populacji odchodzą, czyli emigrują. Prawda? I to są takie podstawowe demograficzne elementy, które wpływają na wielkość populacji. Ale wszystko się odbywa w środowisku, w związku z czym my mamy szereg elementów środowiskowych, które działając na naszą populację powodują, że modyfikowane są wartości parametrów demograficznych, prawda? Czyli powiedzmy powodują, że rozrodczość jest zwiększona czy zmniejszona, czy łatwiejsza, czy trudniejsza. Więc tych elementów środowiska, które my czasami mówimy o oporze środowiska jako elementach, które ograniczają nam zwiększanie populacji, możemy je wymieniać, jest ich bardzo, bardzo, bardzo wiele. Ale co jest ważne, populacje, które się nie rozmnażają, czyli populacje, w których nie będzie rozrodu, są populacje starzejące się, czyli populacje, które będą wymierać. Czasami się słyszy, prawda, tego typu głosy, że dlaczego my mamy zabijać, lepiej spowodujmy, żeby nasze populacje rzeczywiście ograniczyć w nich rozród, czyli pojawianie się następnych pokoleń. Ale wszyscy zapominają o tym, że populacja jest organizmem, który żyje i który musi mieć odpowiednią strukturę wiekową i musi się rozmnażać. Po prostu bez rozrodczości nie ma populacji i ta populacja będzie zamierać. Z drugiej strony, bez śmierci ta populacja również nie będzie żyła. Czyli musi być to dynamiczny model, który obserwujemy wokół nas. W jaki sposób, zajmując się populacjami, w jaki sposób taką populację należy prowadzić, prawda? W jaki sposób nią gospodarować, w jaki sposób się nią opiekować? Bardzo ważną sprawą jest kwestia patrzenia na populację w sposób globalny, czyli jeżeli mówimy o zwierzynie grubej, zajmującej dużą przestrzeń, na pewno ta przestrzeń musi być obejmowana gospodarowaniem jako całość, czyli będzie tutaj mowa o tym, że musimy przy gospodarowaniu populacji mieć takie podejście koordynowane, spójne, czasami łączące wiele podmiotów, które powiedzmy za tą przestrzeń są odpowiedzialne. Na pewno musimy podchodzić do populacji w sposób planowy. Planowanie, co będzie się działo, jak będziemy prowadzić populację, jak zareagujemy na zmiany, które powiedzmy nastąpiły, bądź zmiany, które my powodujemy. To planowanie jest drugim takim elementem, który jest szalenie ważny. Kolejną rzeczą, może kolejność może nie ma znaczenia, jest określenie, do czego dążymy. Czy zależy nam na tym, żeby nasza populacja trwała na tym poziomie, na którym jest? Czy zależy nam na tym, żeby populacja zwiększała swoją liczebność i zasięg? Czy też zależy nam na tym, żeby populacja, powiedzmy, była ograniczana względem liczebności? Czyli to określenie celu. I czwarta rzecz to jest takie uczenie się na własnych błędach, czyli bieżąca weryfikacja naszych poczynań. My musimy obserwować i oceniać samych siebie, prowadząc i gospodarując populacjami, żeby jeżeli popełnimy jakikolwiek błąd, żeby szybko ten błąd naprawiać i powiedzmy doskonalić swoje własne postępowanie. Tak powinna być prowadzona gospodarka populacjami. I teraz proszę Państwa, proszę spojrzeć na jak wygląda polski model łowiectwa. Polski model łowiectwa jak gdyby obejmuje wszystkie te cztery elementy, o których ja mówiłam przed chwilą. Mamy kwestię wiedzy, mamy kwestię planowej gospodarki, mamy kwestię koordynacji, przecież to się nie odbywa na przestrzeni małej. Mamy ograniczoną od dołu wielkość przestrzeni podstawowej, czyli obwodu łowieckiego. Mamy organizację, która gwarantuje nam sprzężenie i koordynację. Czyli polski model łowiectwa, powiedzmy, jest takim modelem, który jest idealny z punktu widzenia teorii gospodarowania populacjami w przestrzeni środowiska przyrodniczego. On naprawdę spełnia te wszystkie kryteria. A teraz proszę spojrzeć na wykres, który pokazuje liczebność populacji tak tych samych trzech gatunków zwierzyny grubej. Jeżeli łowiectwo jest odpowiedzialne za te gatunki, to proszę zauważyć, że ich populacja jak gdyby jest populacją stabilną albo lekko wzrastającą, czyli spełnia w tym momencie zadanie postawione przed łowiectwem, przed gospodarką łowiecką, jest spełnione. Te populacje są zachowane, te populacje są rozmnażające się, te populacje, prawda, trwają. Ja jednej rzeczy muszę Państwu powiedzieć, że jeżeli się spojrzy EUMAS na gatunki, które są gatunkami łownymi, to generalnie rzecz biorąc, jeżeli opór środowiska, o którym mówił pan profesor Sporek, jeżeli ten opór środowiska nie jest zbyt duży względem tych gatunków, to są to gatunki, które profitują w naszym współczesnym świecie. Czyli powierzenie myśliwym gatunków łownych jest rozwiązaniem, które dla samych gatunków jest jak gdyby gwarancją ich trwania i stabilności. Mamy szereg gatunków, które nie są gatunkami łownymi, są gatunkami chronionymi. I czasami te gatunki chronione mają populacje, które powiedzmy się zmniejszają, mają też, często się tak zdarza, że są to gatunki chronione, których populacje się zwiększają, a my tak prawdę powiedziawszy nie mamy narzędzia, znaczy mówię o takim prawdziwym narzędziu gospodarowania populacjami. Bo w tym czasie, znaczy powiedzmy, nie mamy w tej chwili możliwości innej niż czynną ochronę gatunków, czyli my naprawdę musimy sterować i gospodarować populacjami gatunków. Ja jestem wdzięczna za to, że mamy coś takiego jak gatunki łowne i gospodarkę łowiecką, która jak gdyby gwarantuje przynajmniej względem tychże gatunków trwałość ich istnienia.
Mówiła pani profesor doktor habilitowany Wanda Olech, dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach, Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wykład pod tytułem Dziczyzna, odnawialny sposób zasób środowiska przyrodniczego, jak skutecznie zarządzać środowiskiem przyrodniczym. I zapraszam Państwa jeszcze na drugi wykład. Wygłosi go pan profesor doktor habilitowany Waldemar Karnafel, kierownik Katedry i Kliniki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Wydziału Lekarskiego. Wykład pod tytułem Konsekwencje metaboliczne u dorosłych. Dlaczego obserwujemy epidemię otyłości i cukrzycy typu drugiego?
Panie przewodniczący, panie ministrze, szanowne panie, szanowni panowie, dziękuję za zaproszenie. Chcę przytoczyć takiego sławnego Brillant Savarin, znanemu wszystkim państwu, jego cytaty. Losy narodów zależą od żywienia. A dwa, drugi cytat. Stwórca dał człowiekowi, przykazał człowiekowi, że ma jeść, żeby żyć, i dał jeszcze mu taką zachętę w postaci apetytu i przyjemność w postaci i nagrodę w postaci przyjemności tego jedzenia. Na świecie 1,9 miliarda ludzi ma otyłość i nadwagę, a prognoza na 30 rok 3,28 miliarda. W Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej 300 tysięcy osób umiera z powodu powikłań wynikających z otyłości. W Unii Europejskiej 14% ma otyłość, 36% ma nadwagę. W USA 32% ma otyłość i 34% ma nadwagę. Wśród dorosłych kobiet w Polsce 15% ma otyłość, 29% ma nadwagę. A wśród mężczyzn 16% ma otyłość i 44% nadwagę. Taka była prognoza w 1997 roku, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. To zostało już dawno przekroczone. Teraz osoby, choroby, które niesie ze sobą otyłość, a więc cukrzyca typu 2, niektóre nowotwory, o których za chwilkę powiem, kamica pęcherzyka żółczowego, choroba zwyrodnieniowa stawów, nadciśnienie tętnicze, zespół metaboliczny z tym stłuszczeniem wątroby, które jest chorobą, które jest trzecie miejsce, jeśli chodzi o przeszczepianie wątroby. Tak, to były takie nasze analizy. Wzięliśmy, porównaliśmy grupę ludzi z cukrzycą w Polsce i bez cukrzycy. Według Narodowego Funduszu Zdrowia tam były zarejestrowane wszystkie nowotwory. I cóż się okazało? Że rak jelita grubego występuje 3 razy częściej u osób z cukrzycą i otyłością, bo większość ma rak wątroby 8-9 razy, rak trzustki 6 razy, rak gruczołu krokowego 5-krotnie, rak nerki 4 razy, rak pęcherza morkowego 4 razy, szpiczak nogi 3 razy i białaczka 3,7. Jak wygląda występowanie otyłości wśród, jak to narasta w ciągu, powiedzmy, ostatnich 20 latach w Stanach Zjednoczonych o 100%. Teraz żyjemy w środowiskach różnych. W niektórych środowiskach przymuszane jest jedzenie i jemy pewne przyzwyczajenia mamy. Zobaczcie państwo, jak jest środowisko to na górze, gdzie, powiedzmy, jest możliwość większego zyskania otyłości. To są osoby, które po prostu są właściwie bliźniaki jednojajowe, jak narastają to wszystko. Zobaczcie państwo teraz, jak otyłość, czynniki genetyczne. Jeśli chodzi o geny, jest wiele genów. I teraz nasze interpretacje, tych wkładanie nowych genów, my nie wiemy, jak to działa. A więc dwa, czynniki środowiskowe, mechanizacja, nadmiar pożywienia, marketing, okoliczności rodzinne, wpływ szkoły, czynniki behawioralne. Jesteśmy stworzeni, żebyśmy się ruszali, po to mamy mięśnie. A my co robimy? Siedzimy najczęściej. Przyczyny epidemii otyłości, starzenie się społeczeństw, stan socjoekonomiczny, poziom edukacji, czynniki etniczne, geograficzne nasilenie otyłości. Otyłość obojga rodziców zwiększa 11-krotnie prawdopodobieństwo otyłości u dzieci. To jest pani Ness z Ameryki. Dorośli osobnicy, bliźniacy, monozygotyczni, którzy otrzymywali 1000 kalorii więcej niż przeciętne jedzenie przez 100 dni. Przyrost masy ciała wynosił od 4,3 do 13. Czyli same geny to nie to. Powiedzmy wpływ tych innych czynników. A jakie, to my dokładnie nie wiemy jeszcze. Teraz fenomen Indian Pima. 700 tysiąc lat temu Indianie w Arizonie, mówi za gęsto, wynieśli się w góry Meksyku i tam żyją do dziś. I w zasadzie są to dwie odrębne grupy. Ci, którzy zostali w Arizonie, w Stanach Zjednoczonych, dostali doskonałe jedzenie, wsparcie z rządu, ciepłe mieszkania, samochody. A tamci drudzy żyli biedniej, ciężko pracując, naturalne środowisko. I spójrzcie państwo, Indianie żyjący w północnym Meksyku prowadzą obciążony kilkakrotnie większym wysiłkiem fizycznym, dieta ich zawiera więcej węglowodanów złożonych, mniej tłuszczów zwierzęcych. I co się okazało? Te osoby są dużo szczuplejsze i dużo zdrowsze, te, które żyją w tych gorszych warunkach niby, ale zdrowszych. U imigrantów, którzy przybyli do USA przed 10 laty, nie obserwuje się wzrostu otyłości. Dopiero po 10 latach nasila się wzrost otyłości. A więc jakie przyczyny? Wysoko przetworzona żywność, wysokotłuszczowe fast foody, słodycze, zbyt słodkie porcje, reklamy w mass mediach, brak sygnalizacji ostrzegawczej. O ile tańsza jest edukacja niż stosowanie leków? Jeśli chodzi o cukrzycę, to mniej więcej 8 razy tańsza jest edukacja i rozpropagowanie tych danych. Człowiek współczesny w porównaniu z naszymi przodkami z okresu paleolitu, 10-krotnie więcej soli kuchennej, to znaczy 3-4 kilo na rok, 10-krotnie więcej cukrów wysoko przetworzonych, to jest 50-70 kg na rok. Wszystkie są zawarte w gotowych produktach i to są American Journal Nutrition z 2005 roku. Człowiek z paleolitu spożywał 2-krotnie mniej tłuszczów nasyconych, 2-krotnie mniej kalorii w formie tłuszczu, 3-krotnie więcej białka zwierzęcego, tutaj ukłon do Państwa, 2-krotnie mniej kwasu foliowego, witaminy B6, 5-krotnie więcej błonnika, 6-krotnie witaminy C. Jak wyglądała nasi zbieracze, myśliwi, to był ten po lewej stronie, a jak teraz? Ile tłuszczu, ile cukru, ile skrobia, ile białka? Człowiek cywilizacji obecnej. Spójrzcie Państwo, tamten człowiek musiał zdobyć pożywienie albo wyhodować, ruszał się 20 kilometrów dziennie, te mięśnie uruchamiał, a dzisiejszy człowiek co robi? Siedzi i wcina. W 2003 roku średnia dobowa w Stanach Zjednoczonych porcja spożywanego jedzenia zawierała 3800 kalorii. Osoby z nadwagą są mniej aktywne. Osoby siedzą w ciągu dnia o 3 godziny dłużej, niż szczupłe. Gdy te osoby poruszały się, to zużywały około 300 kalorii na dobę więcej. Predyspozycja do siedzenia nie były takie same jak 30-50 lat. Telewizja, komputer, internet, gry wideo. Teraz, w ciągu ostatniego 30-lecia nastąpił wzrost nakładów na reklamę produktów żywnościowych w Stanach Zjednoczonych. Objętość puszek wzrosła ze 192 do 355. Objętość butelek z 591 do 983. 7-10% energii pochodzenia ze słodzonych napojów. Teraz, po II wojnie światowej produkowana jest tania żywność, bogata w łatwo przyswajalne cukry i tłuszcze. Wzrost porcji przygotowanych i sprzedawanych. Brak aktywności fizycznej. Natomiast we Francji wielkość posiłku w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi wynosi blisko 40% mniej, a czas spożywanych posiłków jest 2-krotnie większy. To wszystko ma istotne znaczenie. Regularność spożywanych posiłków. Nieregularność. To znaczy 3 w ciągu doby, i 9. Więcej to już jest za dużo. I musimy też spożywać te posiłki regularnie i nieduże. To jest niezwykle ważne. Wtedy mamy ten nasz najważniejszy komputer, jakim jest pod wzgórze i te ośrodki pilnują i są stabilne. Osoby jedzące 2-krotnie i więcej razy w restauracjach typu fast food w ciągu tygodnia miały średnią masę ciała wyższą o 4,5 kg. Wyższą insulinooporność o ponad 100% w porównaniu do osób odżywiających się klasycznie, to jest z Lancetu. U ponad 90% ludzi nadwyżka spożywanych pokarmów w ciągu doby nie przekracza 50 kalorii, co uchodzi ich uwadze w ciągu roku, daje to 2,5 kg, tak zwane pojadanie. U ludzi otyłych nadmiar spożywanych pokarmów w ciągu doby wynosi 100-200 kalorii, co również uchodzi ich uwadze. 1 kilogram masy dodatkowej to jest 7000 kalorii. Żeby schudnąć kilogram w ciągu tygodnia, to znaczy każdego dnia deficyt powinien być 1000 kalorii, czyli po 50 kalorii, czyli kilka kęsów jedzenia, to jest 100 kalorii, to jest 2 kilometry spaceru, proszę Państwa. I teraz takie jest nasze współczesne życie, zobaczcie Państwo. I teraz cukrzyca idzie w ślad za otyłością. 150 genów, to jest identyfikowanych, które daje nam ten cukrzyc, co wiemy, a resztę nie wiemy, ale czynniki środowiskowe. 2005 rok 194, 30 rok 366, 14 rok 387, zobaczcie Państwo, a tu 592. W Polsce mamy 2 200 000 z czymś tysięcy ludzi chorych na cukrzycę. Przy czym, jeśli chodzi o wieś, jest o 1% mniej, w częściach zachodnich jest o 1% więcej Polski. I teraz, jakie przyrosty są w całym świecie cukrzycy? Teraz jakie, co ma wpływ na tę cukrzycę? A więc przedłużenie życia raz, zmiany demograficzne, cukrzyca znana i nieznana. 1/3 osób nie wie o tym, że ma cukrzycę, ma stan przedcukrzycowy, cukrzycę typu, nie wie o tym po prostu, chodzi z nią. To nie boli, nie czuje nic. Często nie chcą wiedzieć. Występowanie cukrzycy jest więcej i wcześniejsze rozpoznanie cukrzycy. I teraz występowanie cukrzycy na świecie. Zobaczcie Państwo, jak to 95-2025 rok. Jak w niektórych krajach bardziej, w niektórych krajach mniej troszkę, ale to narasta i ma epidemię. Jakie przyczyny? A więc tak, w okresie 35-96 nastąpił wzrost zachorowań na cukrzycę typu drugiego w Stanach o 700%. W latach tych ilość spożywanych węglowodanów złożonych z 500 do 375 złożonych. Natomiast o 40% obniżyło się spożycie błonnika, całkowite spożycie tłuszczu wzrosło o 30%, spożycie cukrów prostych o 80%. Znowu amerykańskie z 2004 pani Gross. I teraz jaka jest zależność wskaźnika masy ciała, czyli wskaźnika naszej otyłości, a ryzyka rozwoju cukrzycy typu drugiego. Ta czerwona to kobiety, które górują i dolna to mężczyźni. Zobaczcie Państwo, im wyższy wskaźnik, tym to jest większe. Otyłość, cukrzyca, zaburzenia lipidowe, nadumieralność. Komórki nasze tłuszczowe u osoby normalnej po lewej stronie, u osoby otyłej tutaj. One produkują różne czynniki, które stymulują m.in. rozwój nowotworu, naczyń do nowotworu, do odżywienia nowotworu. Człowiek zmienia środowisko szybko, ale sam nie wie, jak się ma do tego przystosować. Człowiek szybciej zmienia środowisko, aniżeli powstają przystosowania jego organizmu. Przemiany metaboliczne są na etapie sprzed lat. Od tego czasu cywilizacja zmieniła istotnie styl życia, w tym te różne dodatki, o których mówiliśmy dzisiaj i nie tylko. Ten konflikt jest prawdopodobnie przyczyną epidemicznego występowania otyłości i podążającą za nią epidemią cukrzycy. Człowiek jest kapitanem swego losu, ale także ofiarą swojego cukru. Dziękuję za uwagę.
W ramach audycji z cyklu Porady Ekologa wysłuchaliśmy wykładu pod tytułem Konsekwencje metaboliczne u dorosłych. Dlaczego obserwujemy epidemię otyłości i cukrzycy typu drugiego? Mówił profesor doktor habilitowany Waldemar Karnafel, kierownik Wydziału Katedry Kliniki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Wydziału Lekarskiego.